Akademicki Radio Campus. Reflektor.
Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja.
Prawdziwie.
Prawdziwie.
Odpowiada. Witamy w Reflektorze Wielkanocnym. Tomek Matusiak.
I Jerzy Chodorek.
Za konsoletą Stefan Mędrzecki. Dzisiaj powiemy troszeczkę o zwyczajach wielkanocnych w Polsce i za granicą. Powiemy też o tym, jak powstaje Grób Pański. Dowiemy się o takich etapach jego tworzenia i powstawania.
Będzie dzisiaj takie wydanie wielkanocne. I muzyka będzie też wielkanocna.
Tak, miał być tu stół zastawiony, a mamy jedną wydmuszkę.
Nie wiem, ktoś to nie jest wydmuszka, to jest porcelanowe jajko. Jest jeszcze ręcznie pomalowane w niebieskie kwiatki.
No to też tego nie można zjeść.
No, ale ładnie wygląda.
No to zapowiedz, jak na odcinek wielkanocny przystało.
Zaczynamy utworem Jaffa Namuel. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Regał.
Wiara wcale nie musi być nudna.
10 minut po godzinie 9 słuchacie Reflektora 97 i 1 FM Radio Campus.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii został przygotowany przez księdza Ćwieka.
Posłuchajmy.
Jest taki francuski filozof, deklarujący się jako ateista, który mówi, że jest chrześcijaninem do połowy. To znaczy do pewnego momentu. Tym momentem jest właśnie zmartwychwstanie. Ten filozof mówi, że dla niego chrześcijaństwo jest zrozumiałe do Wielkiego Piątku. Jest w stanie wyobrazić sobie mękę, cierpienie i śmierć Jezusa. Akceptuje jego nauczanie moralne, wezwanie do zorientowania swojego życia wokół przekazania miłości, odnowę religii poprzez spojrzenie na to, co dzieje się w środku człowieka. Ale zmartwychwstanie? To przerasta jego możliwości poznania. Czy jednak można zrozumieć istotę Wielkiego Czwartku i tajemnicę Wielkiego Piątku bez klucza i fundamentu, którym jest sobotnia Wigilia Paschalna? Rzeczywiście, zmartwychwstanie przekracza nie tylko nasze zdolności intelektualne, ale wszelkie nasze wyobrażenia o Bogu, o wierze, o doświadczeniu religijnym. Apostołowie, którzy słyszą dziś od Marii Magdaleny, że zabrano ciało Jezusa, byli w pewnym sensie przygotowywani na zmartwychwstanie. Jezus kilka razy im to zapowiadał, a jednak nie potrafili w to uwierzyć. Zamknięci w swoim cierpieniu, kontemplujący swoją bojaźliwość i zdradę w tej najważniejszej chwili. Słowa Magdaleny wyrywają ich z tego marazmu. Biegną nie tylko po to, by zweryfikować słowa kobiety, ale przede wszystkim, by przekonać się, że to wydarzyło się naprawdę. Ewangelista pisze, że gdy przybyli do grobu, ujrzeli i uwierzyli. Zrozumieli nie tylko sam fakt zmartwychwstania, ale tak naprawdę cały sens swojej wiary.
Dzisiaj wyjątkowo nie mamy gościa w studiu, ale mamy bogate dźwięki.
Mamy bogate komentarze.
Tak, bogate komentarze. Ojciec Paweł Krupa niedawno gościł u nas w studio. Mediewista, mieszkał przez lata w Paryżu, Rzymie. Od kilku lat mieszka w Warszawie, w klasztorze na Służewie. Pełni tam funkcję dyrektora Instytutu Tomistycznego. No i Wielkanoc przeciętnemu Polakowi, katolikowi, z czym się kojarzy?
Z jajkami.
Tak, ze święconką, z niedzielą, może
z palmami też.
Rezurekcją, lanym poniedziałkiem. Kościół katolicki jednak zaczyna obchodzić te święta już znacznie wcześniej. Triduum, czym jest, na czym polega i co się dzieje podczas tego świętego czasu? Wyjaśni nam ojciec Paweł Krupa.
Przede wszystkim te święta tak bardzo charakterystycznie nazywają się w tradycji teologicznej, liturgicznej Triduum. Triduum, co należałoby przetłumaczyć jako trzy dnie. Taki jakby jeden dzień, który składa się z trzech. To nie są trzy osobne dni, tylko one się jakby zlewają w jeden. I dlatego jest to Triduum, tak jakby nazwa takiej jednostki trzech dni, które zaczynają się w czwartek od mszy świętej Krzyżma, która jest odprawiana w katedrze, i te oleje, którymi później namaszczamy chorych, czy też którymi namaszczamy ludzi przy sakramencie Chrztu Świętego, te oleje są święcone w katedrze przez biskupa w otoczeniu wszystkich kapłanów, i później po południu ci kapłani wracają do siebie, do swoich parafii, żeby ze swoimi wspólnotami rozpocząć właśnie to trzy dnie, żeby świętować tajemnicę Eucharystii najpierw. To idzie tak chronologicznie, tak idzie z opisem ewangelicznym, prawda? Ostatnia wieczerza, później męka, później śmierć i zmartwychwstanie. My jakby przeżywamy te trzy dni ostatnie Chrystusa tutaj w tym ziemskim życiu, w jego ziemskiej pielgrzymce. No i zaczyna się właśnie w czwartek, później jest piątek, liturgia męki pańskiej, gdzie centrum staje się krzyż. Adoracja krzyża. I sobota to jest taki przedziwny dzień, w którym właściwie nic się nie dzieje. W którym właściwie nic się nie dzieje, bo to jest dzień, kiedy Chrystus jest w grobie i zasadniczo nie dzieje się, czy nie powinno się dziać w kościele nic. Ale w sobotę wieczorem no jest najważniejsze wydarzenie tych świąt, czyli wielka liturgia Wigilii Paschalnej, która tak naprawdę trwa całą noc, zaczyna się gdzieś najczęściej około godziny 22 i powinna kończyć się o świcie. Cała seria czytań, psalmów, liturgia Chrztu Świętego, Eucharystia, procesja, czyli te trzy dni, które się tak łączą w jeden wielki ciąg. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby sobie przynajmniej raz, żeby przeżyć taki dzień dokładnie idąc liturgią. Bardzo to jest ciekawe, to bardzo dużo uczy.
A teraz odrobina kultury, która została przygotowana przez Kamilę Ausztor.
Akademicki Radio Campus 97,1 FM. Reflektor w blasku wiary.
W blasku wiary i w blasku zmartwychwstania.
Tak, te dżingle mają co moc, tak?
No, nie większą niż zmartwychwstały Chrystus pewnie. Przypomnimy wam o tym coś bardzo ważnego, ponieważ za tydzień program wyjątkowo o 9.30 rozpoczniemy, z tego względu, że będzie to wydanie specjalne przy okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana 23. Będziemy się łączyli z naszymi reporterami, między innymi z Jurkiem, który wybiera się właśnie na tę kanonizację.
Zgadza się, wybieram się na kanonizację Jana Pawła II autostopem. Jest organizowana akcja.
Podstawiamy samochody.
Tak, i wchodzimy i limuzynami jedziemy sobie z szampanem w środku.
Wow.
Nie, bez przesady. 120 osób z całej Polski po prostu łączy się w pary i jedzie.
No tak, łatwiej zabrać chyba dwie osoby, aniżeli jakąś większą grupę.
No niż 120 miał stać przy poboczu na przykład i łapać stop po kolei, to by było ciężkie.
Autobusy chyba.
Autobusy by podjeżdżały. Ale na flagę polską na przykład jechać.
O.
Zobaczymy jak będzie. No to jest jedynie narzędzie do dotarcia do celu, którym jest Rzym.
A jak wcześniej musicie wyjechać, żeby tam dotrzeć akurat?
Jadę do Wrocławia w środę, a w czwartek rano wyjeżdżamy już do Rzymu. Czyli jeżeli jest kanonizacja w niedzielę, no to mamy zapas pewien czasowy.
Nawet możecie wcześniej nawet przyjechać.
Nawet wcześniej pozwiedzać i połapać trochę tego klimatu i chwili.
No fajnie, to będziemy się z tobą łączyli w przyszłym
będziemy
tygodniu.
Się...
Jak wrócisz, to też zrobimy jakąś taką rozmowę, porozmawiamy i opowiesz nam o swoich wrażeniach. Powracamy do naszego wielkanocnego odcinka Reflektora. Okazuje się, że w tym roku prawosławni obchodzą Wielkanoc w tym samym czasie, co inne wyznania chrześcijańskie.
Święto... Co jest raz na 10 lat.
Tak,
podobno.
Tak. No za rok już się rozminie troszeczkę.
A za 10 lat ponownie będzie.
Może usiądziemy to za 10 lat. I...
tak już. Ale to już postarzali.
Ciekawostką jest fakt, że świętowanie u naszych braci prawosławnych niedzieli jest bardzo uroczyste i zaczyna się w sobotę przed północą, a kulminacyjny punkt ma miejsce o godzinie 24. O szczegółach prawosławnego świętowania opowiada ksiądz Adam Misiuk, wikariusz prawosławnej parafii świętego Jana Klimaka w Warszawie na Woli.
Nabożeństwo paschalne rozpoczyna się o 23.30 modlitwą przed całunem, przed płaszczenicą, przed ikoną Chrystusa, który jest złożony w grobie. To jest specjalny całun. I następuje jej uroczyste wniesienie do ołtarza. Następnie potem wszystkie światła są wygaszane i punktualnie w zasadzie o 24 w godzinie 00 następuje śpiew Zmartwychwstanie Twoje Chryste Zbawco. Po cichutku, potem coraz głośniej i wszyscy uroczyście wychodzą ze świątyni, okrążają świątynię. Potem następuje rozpoczęcie nabożeństwa paschalnego. Więc to nabożeństwo trwa różnie, tak, w różnych cerkwiach, ale kończy się około godziny 3. 3.30. W tradycji naszej parafii i wielu innych parafiach jest tak, że ci wierni, którzy mogą, przychodzą tutaj do tej sali parafialnej naszej, są przygotowane stoły i wspólnie wszyscy spożywamy śniadanie wielkanocne, które składa się już z niepostnych pokarmów, świątecznych pokarmów. Jest i jajeczko, jest i wędlina, i wszystko to, czego wierni powstrzymywali się w spożywaniu podczas całego Wielkiego Postu, bo w prawosławiu cerkiew nawołuje do tego, by powstrzymywać się od spożywania mięsa, nabiałów i wszelkich pokarmów odzwierzęcych, tak? Przez cały okres postu, od początku jego trwania przez 40 dni postu, plus jeszcze Wielki Tydzień. Cerkiew nawołuje do tego, by w taki sposób przestrzegać. I wielu wiernych tego postu zachowuje. Nawet jest tradycja, która mnie to jako duchownego bardzo cieszy, odżywa, że w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu wierni, niektórzy nie spożywają w ogóle żadnych pokarmów, bądź do wieczora, do końca dnia, bądź przez kilka dni, od poniedziałku do środy, bądź od środy do piątku, w zależności. Niektórzy są tacy, że próbują cały tydzień tak o chlebie i wodzie przeżyć. Tak samo też jest i z ostatnim tygodniem, kiedy cały ten Wielki Tydzień chrześcijanie ograniczają do minimum swoje pokarmy, a niektórzy od poniedziałku nie przyjmują w ogóle. Bardzo wielu jest prawosławnych wiernych, którzy od czwartku wieczór po czytaniu 12 Ewangelii, które mówią o mękach i cierpieniu Chrystusa i śmierci Chrystusa, kiedy powracają do domów, już nie spożywają kolacji i w poście trwają do paschalnego nabożeństwa. I kiedy jest już nabożeństwo paschalne, słyszymy: Chrystus zmartwychwstał. Jako zawołanie duchownego wierni odpowiadają: zaprawdę zmartwychwstał. I wszyscy się tym pozdrawiają przez cały czas święta Paschy, które kończy się przed świętem w niebowstąpienia Pańskiego. No i myślę, że dalsze zwyczaje, tradycje są w zasadzie podobne, a najważniejsze jest to przeżywanie liturgiczne święta.
Z prawosławnym księdzem Adamem Misiukiem rozmawiała nasza dzielna reporterka Martyna Sobczak. A teraz czas na przyjemną przerwę muzyczną. Maleo Reggae Rockers, Kochać, aby żyć.
Słuchasz Reflektora.
Radio Campus. Audycja Reflektor.
7.1 FM. Ważne przypomnienie, myślę, że teraz jest dobry na to czas. Za tydzień program rozpoczniemy o 9.30, troszeczkę później niż zwykle, ale za to potrwa dłużej, bo najpierw półtorej godziny, potem będzie przerwa i później znowu chyba z półtorej godziny.
Będziecie dzielnymi reporterami.
Ty będziesz dzielnym reporterem.
Redaktorami.
W Rzymie.
Tak, w Rzymie.
Będziemy łączyli się przy okazji kanonizacji z Jurkiem w Rzymie. I jeszcze jedna interesująca wiadomość dla chętnych: za tydzień o 19.30 w kościele na Freta u Dominikanów na mszy akademickiej intencja za słuchaczy i za nasz program Reflektor. Za chwilę wiadomości i Ania Karolkowska.
Słuchasz audycji Reflektor.
Witamy po przerwie muzycznej i wiadomościowej. Mamy godzinę 9.35, Radio Campus 97.1 FM.
Wracamy do naszej tematyki zwyczajów wielkanocnych. Polski zwyczaj święconki, czyli święcenia pokarmów. Skąd się wziął ten zwyczaj w polskim kościele? Za chwilę ojciec Paweł Krupa. Dowiemy się też, jak rodacy radzą sobie z tym zwyczajem za granicą, ponieważ w kościele powszechnym nie jest on tak znany.
A niektórzy tak robią, jak ksiądz święci właśnie święconki i kropi te koszyczki, to ludzie niektórzy się żegnają, jakby to oni byli święceni.
Pobłogosław, panie, te jajeczko, kiełbaskę.
No tak, jedzenie.
Posłuchajmy.
W Polsce jest to dzień największego rejwachu, jaki sobie można wyobrazić. To powinno być liturgicznie przecież tak, że powinna być cisza, skupienie, spokój. Chrześcijanie powinni być w kościele, powinni trwać przy krzyżu, ewentualnie przy grobie. Powinien być to dzień naprawdę medytacji i skupienia. Nie! Lecą do kościoła wszyscy radośnie, niosą koszyczki wypełnione tutaj kiełbaską, czuć tam, czuć jajeczkiem, tam czymś innym. Wszyscy odsztywniaczeni. No i czasami faktycznie wygląda na to, jakby to było najważniejsze w ogóle wydarzenie całego tego triduum, a ono jest tradycją absolutnie polską. Tradycją, która wywodzi się prawdopodobnie gdzieś z jakiegoś takiego przemieszania chrześcijaństwa i pogaństwa. Często się to łączyło kiedyś prawdopodobnie z rodzajem takiego śniadania jedzonego w towarzystwie zmarłych, żeby jakby i im w pewnym sensie, ale przede wszystkim sobie przypomnieć o zmartwychwstaniu. Także jakby jesteśmy wszyscy razem i wszyscy żyjemy. Ci, którzy odeszli, oni też są do zmartwychwstania przeznaczeni. My, którzy tu jeszcze wędrujemy, też jesteśmy wszyscy razem, spotykamy się na śniadaniu. I stąd prawdopodobnie gdzieś jakiś taki melanż jest trochę wiary chrześcijańskiej w życie wieczne i jakiejś takiej prawdziwego kultu przodków. Powiadał mi ksiądz francuski, jak kiedyś zdębiał, kiedy w sobotę zaczęli się dobijać mu na plebanie jego polscy parafianie z koszyczkami i on w ogóle nie miał pojęcia, co to jest, co on ma z tym zrobić. Oni mu tłumaczyli, w końcu jakoś tak wyjaśnili, że powinien to poświęcić i jakoś się to udało. Muszę powiedzieć, że kiedy obserwuję zwyczaj na przykład tej święconki, to oczywiście jeżeli to jest dobrze robione, to jest okazja do świetnej ewangelizacji. Naprawdę. Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła tylko po to. I można im przy okazji, jeżeli to poświęcenie nie jest tylko przejściem z kropidłem i pogłaskaniem dzieci po głowach, ale jeżeli jest tam taki moment na przeczytanie fragmentu Ewangelii i na powiedzenie ludziom, co my tutaj robimy i co my tutaj święcimy, myślę, że może to być znakomita okazja do ewangelizacji. No i do tego, żeby tych ludzi jednak wprowadzić troszkę dalej, żeby nie zatrzymywali się przy tych stołach tylko i wyłącznie, ale żeby jednak przyszli na liturgię, czy jakby zaangażowali się trochę bardziej w te obchody świąt.
Tyle o tradycji wielkanocnej. Dominikanie dzisiaj zdominowali nasz program. Za chwilę brat Mariusz Skowroński, który jest zakrystianem w klasztorze i kościele Dominikanów na Służewie, opowie trochę o grobach.
Masz kontakty, może tam.
Tak.
Mariusz Skowroński, dominikanin, opowie nam, jak powstaje i dlaczego grób pański, czyli ta konstrukcja, która przedstawia Pana Jezusa.
Tak, najpierw powie o tym, skąd też pomysł na tą konstrukcję.
Chciałbym na początku może jakby zacytować taki fragment jednego genialnego świętego Charbela, i on zwykł mówić, że jeżeli człowiek pochodziłby z tego świata, to nie musiałby z niego odchodzić. Ten fragment, ten cytat usłyszałem gdzieś parę miesięcy temu i muszę się przyznać, że on ostatnio mi jakoś towarzyszył w życiu. Towarzyszył też w momencie, kiedy myślałem o przedstawieniu grobu pańskiego. W tym grobie pańskim w ciemnicy my potrzebujemy dostrzec nie ten nasz taki codzienny świat, tylko ten taki nadprzyrodzony. Taki świat przemieniony, świat, w którym kiedyś, dawno, dawno temu byliśmy jako człowiek, który jeszcze nie zgrzeszył. I za tym czasem tęsknimy i że tajemnica świąt paschalnych prowadza nas właśnie do tamtego świata. Pytanie jest, jak stworzyć taką przestrzeń, w której będzie człowiek czuł się zaproszony do tego innego świata, do Chrystusa, który pokazuje nam inny dom, z którego kiedyś odeszliśmy i nawet nie wiemy, jak bardzo pragniemy i tęsknimy powrotu za tym domem. Dla mnie takim najważniejszym, takim motywem, elementem, takim bodźcem przewodnim, intuicją, jakąś inspiracją duchową, to jest trop szukania przestrzeni do modlitwy, do przestrzeni, w której człowiek będzie mógł odczuć, że gdzieś do kogoś bliskiego powrócił, że odczuwa w tym miejscu pewnego rodzaju jakieś duchowe ukojenie, jakieś zatrzymanie, pewnego rodzaju też nawet nasycenie. Ważne jest dla mnie, żeby w budowaniu przestrzeni grobu pańskiego nie było jakichś niepotrzebnych kontrowersji, innych znaczeń niż te, które są jakby taką głęboką, duchową tajemnicą. Tak naprawdę to mi bardzo szkoda tych tajemnic, żeby właśnie w tych najważniejszych dniach świąt chrześcijańskich wkładać zupełnie inną sferę. Że ta inna sfera społeczna, polityczna może być, ale w innym miejscu. Tym naszym, dla nas najbardziej świętym, dla nas chrześcijan czasie jakby chcę tą przestrzeń między innymi grobu pańskiego zachować dla tylko Boga. Ten pierwszy krok, tęsknota za tą przestrzenią jest najważniejszy, a jakby cała reszta to jest zbieg pewnych przypadków, które często nie są przypadkami I takie wyczulenie na taką duchową intuicję, szukanie tych motywów, tego, co jakby też we mnie jest, tej wrażliwości takiej naturalnej, tego, z kim współpracuję, z jakimi ludźmi, którzy mają też jakieś takie ciekawe, bardzo twórcze umiejętności, predyspozycje, z różnymi architektami, malarzami, którzy też tu przy klasztorze dominikanów tworzą, działają. I myślę, że to jest taka naturalna przestrzeń dialogu, rozmowy z braćmi w klasztorze. Jak ten grób pański może być przedstawiony? I gdy jakby te nasze wspólne jakieś takie tęsknoty, oczekiwania w dialogu mają szansę spotkać się, to wtedy okazuje się, że rodzi się jakby niezależnie od nas jakiś taki pomysł, który daje nam nadzieję na to, że będzie dobrze, że będzie w tym grobie, w tej przestrzeni coś pięknego, coś, co jakby wprowadza nas z 2-3 kroki dalej niż taka zwykła twórcza, artystyczna wrażliwość.
A teraz zapraszamy na muzyczną chwilkę. Izrael i Brotherhood of Men.
Reflektor w blasku wiary.
W Radiu Campus zagrał teraz zespół Izrael, który jest tak naprawdę fundamentem, a może podwalinami polskiej muzyki reggae. Mhm. Są lata 80. Jeszcze wtedy u nas Marleya raczej nie było, kiedy właśnie Robert Brylewski.
Młodzi studenci nie pamiętają.
Nie pamiętają, właśnie, nie pamiętają, ale jakoś można sobie to przypomnieć.
Aha. Mniej więcej o tej porze w Wielkim Poście zbliżaliśmy się do rekolekcji, ale mamy niedzielę wielkanocną.
I możemy przedłużyć sobie okres rozmów i...
Po trudach doszliśmy do celu.
Do celu.
Powracamy do rozmowy z bratem Mariuszem Skowrońskim. Teraz opowie nam, jak wygląda budowa grobu pańskiego od takiej strony technicznej, gdy już znany jest jakiś szkic czy projekt, i który trzeba po prostu wprowadzić w życie. Okazuje się, że nie do końca wszystko można jednak szczegółowo zaplanować. Czasem pojawiają się też po drodze liczne niespodzianki.
Technicznie to co roku, jak tak zauważam, no to konstrukcje grobów pańskich są bardzo przeróżne. Od takiego tworzenia w formie takiej bryłowej, przestrzennej, z figurami, takim elementem nadziei na zmartwychwstanie, bo to też jest takie bardzo ważne, że żeby nie robić grobu pańskiego bez nadziei, że jakby śmierć kompletnie nie jest tu najważniejsza. Najważniejszy jest moment taki, że z chwilą, kiedy Chrystus umiera, jakby wstępuje do otchłani i dokonuje się najbardziej takie spektakularne wydarzenia, bo w tym czasie przecież on wydobywa Adama i Ewę z otchłani i następuje jakby nowa, zupełnie nowa epoka. Dlatego też ten aspekt takiej nadziei, tej pojawiającej się zieleni, ale też fakt, że w grobie pańskim nie jest tylko grób, nie jest tylko przedstawienie jakiejś figury Chrystusa leżącego w grobie. Fakt, że jakby poza tym wszystkim jest tam Najświętszy Sakrament, że my nie czcimy Boga umarłego, tylko On cały czas jest żywy, bliski. I to nawet, że obchodzimy w ten sposób te święta, że jest grób, to absolutnie nie może nas jakby wpychać w taki wątek pewnej rozpaczy, pewnego ogołocenia. Ono jest potrzebne. Boga w tym momencie nie ma. Gdzieś jakby umyka nam, ale też ta pustka, te odosobnienie, pewne takie wyciszenie, to, że Boga nie możemy odnaleźć, jest w takiej duchowości chrześcijańskiej nam bardzo potrzebne, żeby gdzieś oczyścić się, trochę odnaleźć w sobie pewnej takiej skruchy, skromności tego, że ja mam pewien bezwład, pewną niemoc i jakby w tej słabości, w tej skrusze, w takim trochę odosobnieniu jest nadzieja, że Bóg przyjdzie ze swoją mocą. Powracając do tych technicznych spraw związanych z konstrukcjami Bożego Grobu, to chciałbym podkreślić jedną taką rzecz, że no to się wymyka jakoś tak spod kontroli, że człowiek ma jakiś pewien projekt, jeden, drugi, trzeci, a później okazuje się, że na 2 tygodnie przed świętami wszystko się wali, wszystko się psuje, ale tylko po to, żeby mogło urosnąć jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze. I wtedy na 2 tygodnie, załóżmy przed świętami, robi się taki święty pęd. Czy człowiek zdąży, czy nie zdąży wykonać pewien plan, pewną intuicję, pewien pomysł. I wtedy jakby człowiek wszystkiego się łapie i wszelkich znajomości, relacji z różnymi pracownikami, braćmi, artystami, twórcami i się maluje i się skręca różne konstrukcje i w drewnie i w różnych płytach i tworzy się jakieś wizualizacje komputerowe, więc jakby też ważną rzeczą jest i piękną takie zapraszanie różnych przyjaciół, znajomych, twórców do takiej wspólnej współpracy. Już po zamknięciu tej fazy projektowej człowiek dostrzega, że ten grób, przedstawienie Grobu Pańskiego cały czas rośnie, cały czas się przemienia, cały czas powstają takie nowe intuicje, nowe inspiracje, nowe pomysły, które jakby często dają jeszcze zupełnie inny kierunek w obrazowaniu tej przestrzeni Grobu Pańskiego.
Wygląda na to, że nie tak prosto zbudować Grób Pański.
No bo to jest artystyczna taka kombinacja. Mhm. Ja dopiero w tym roku na to zwróciłem uwagę, powiem szczerze.
Garść takich jeszcze informacji, ogłoszenia duszpasterskie, można powiedzieć. Za tydzień program wyjątkowo o 9.30 rozpoczniemy. Będzie to specjalne wydanie Reflektora z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana 23. Dla chętnych wieczorem o 19.30 na Freta w Kościele Dominikanów na mszy akademickiej intencja mszy. Będzie można pomodlić się w intencji programu i jego słuchaczy.
Tak, więc będzie się działo. Ja osobiście niezmiernie się cieszę, że będę mógł zachować z wami łączenie
duchowe.
Głosowe.
Najpierw będziemy się łączyć przez telefon rano, a potem
będę dzwonił, tak, i mówił o moich przeżyciach. No i paru będzie tych jeszcze jeden reporter, tak?
Tak, jeszcze będzie jeden od nas tutaj z Radia Campus.
Kampus obstawił cały plac Świętego Marka.
Tak, mamy swoich ludzi w Watykanie. Powracamy do tematyki Grobu Pańskiego. Brat Mariusz, to taka wisienka na torcie, można powiedzieć. Brat Mariusz niedawno był z pielgrzymką w Jerozolimie, no i nawiedził prawdziwy pański grób. Posłuchajmy wrażeń brata Mariusza, który nie tak dawno właśnie miał możliwość modlić się w tym świętym miejscu.
2 tygodnie temu miałem taką możliwość być w Jerozolimie i zatrzymać się w Bazylice Grobu Pańskiego. I też to był taki o tyle piękny moment, że miałem możliwość takiego czuwania nocnego przy zamkniętej już bazylice. Możliwość czuwania takiego osobistego w samym miejscu, gdzie jest grób pański. I powiem szczerze, że decydując się na tą adorację, decydując się na tą modlitwę, wiedziałem, że muszę mieć jakiś plan na to miejsce, na tą przestrzeń, ponieważ co ja mam tam adorować? Nie ma Chrystusa, On zmartwychwstał. Jest jakaś przestrzeń, są kamienie, jest Golgota, jest kamień namaszczenia, ale co ja mam tam adorować? I wiedziałem, że z tym samym takim, nazwijmy to niepokojem, taką wątpliwością, takim problemem podejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego spotykają się też moi znajomi. Jak podejść do tego miejsca? Ja się bardzo cieszę, że rzeczywiście my wszyscy z tej pielgrzymki, te wszystkie osoby miały podobny problem, podobny taki wątek, że grób jest pusty i rzeczywiście Chrystus tak sprawił, że zmartwychwstał i że życie już jest w innym miejscu. Nie jest tam, nie jest w budynku i że my tak naprawdę nie musimy się troszczyć za bardzo o ten budynek, o spektakularność jakby tej przestrzeni, że jakby nasz ośrodek życia duchowego, nasza świątynia duchowa znajduje się zupełnie w innym miejscu, w nas samych. Ale to nie przeszkadzało mi, żeby rzeczywiście być ogromnie wdzięczny Panu Bogu za to miejsce, za to, co się tam dokonało. Nie przeszkadzało mi to, tak jak wielu tysiącom, setkom tysięcy ludzi, pielgrzymom, którzy przyjeżdżają co roku do Jerozolimy, żeby tam zatrzymać się przy pustym grobie pańskim i mu z całego serca, z płaczem, ze łzami, z jakimś takim oddaniem podziękować samemu Bogu za to, co zrobił dla mnie, za to, co dokonał, za to, że dał mi nowe życie, za to, że dał mi pewne wskazówki, jaką mam przed sobą perspektywę, jakie mam przed sobą życie.
Brat Mariusz Skowroński o swojej pielgrzymce do Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu świątecznego.
Dopływamy już do pomostu.
No, udajemy się do Galilei spotkać zmartwychwstałego.
Już spotkaliśmy.
Może złóżmy życzenia słuchaczom.
Drodzy właśnie słuchacze, dla których ta audycja w zasadzie jest, no i która trzyma nas w pionie.
Życzymy wam wszystkiego dobrego na te święta i na każdy dzień roku. Niech Pan wam błogosławi. Nadziei przede wszystkim, bo to są święta chyba nadziei.
Owocne niech będą i rodzinne, i żeby Chrystus też przyszedł do waszych wnętrz.
I trochę odpoczynku na te święta. Dziękuję Tomek Matusiak
i Jerzy Chodorek.
Za konsoletą Stefan Mędrzecki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, przypomnę, 9:30 wyjątkowo Reflektor, wydanie specjalne z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana 23.
Arrivederci.
Akademicki Radio Campus 97,1 FM.